Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Dziś porozmawiamy o Wojciechu Korfantym. 17 sierpnia 1939 roku zmarł. No właściwie jesteśmy w przededniu tej rocznicy. Właściwie otwiera to dla mnie takie dwa pola dyskusji. No, o samej osobie Wojciecha Korfantego. No, to właściwie życiorys, którym możemy opowiedzieć parę niezwykle ważnych wydarzeń dla nie tylko historii Polski, biorąc sobie za przewodnika życiorys Korfantego. No ale też jest ten ciekawy wątek samego końca jego życia. Czyli mówiąc najkrócej, tego co dzieje się w ostatnich miesiącach przed wojną, z ludźmi, którzy są opozycją wobec sanacji. Okazuje się, że Polska nie wykorzystuje tej szansy, jaką byłoby zjednoczenie w przededniu zagrożenia wojennego. Śmierć Korfantego jest tego doskonałym przykładem, ale w ogóle ten powrót z emigracji i Witosa, i Korfantego w 1939 roku właściwie nie wyzyskane politycznie zupełnie, a wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o Korfantego.
Tak, no to rzeczywiście nie jest to dobry chwalebny moment dla państwa polskiego. Wcześniej powstaje front opozycyjnych partii politycznych wobec sanacji, ale ci, którzy w momencie zagrożenia przyjeżdżają do Polski, niejako oferują wsparcie dla Polski w momencie zagrożenia, a tu rząd sanacyjny, nie wiadomo, czy to była decyzja, czy Rydza Śmigłego, czy Mościckiego, Sławoja Składkowskiego raczej nie, bo ten nie zupełnie był brany pod uwagę w decyzję, aresztują Korfantego. No więc jest to taki symbol, no można by powiedzieć, że tylko my mamy rację, my jesteśmy tymi prawdziwymi Polakami, a ci, którzy tu przyjeżdżają i chcą nam pomóc, no to oni są tacy trochę fałszywi, a poza tym mają jakieś tam zaszłości kryminalne, czy coś tam można by im przyczepić. No i zostaje Korfanty aresztowany, osadzony na Pawiaku. Nie jest to jego pierwsze więzienie, bo i w Brześciu siedział, i u Niemców we Wronkach, więc to miał pewne doświadczenie, no ale tam ciężko choruje. Umiera, pojawiają się plotki, że został otruty bardzo popularnym wówczas arszenikiem. Wtedy był taki arszenik, był trudno wykrywalny i w związku z tym bardzo często stosowany jako trucizna. Że tam były ściany pomalowane, wychodzi z tego więzienia, ma operację, no ale po operacji zaraz umiera. No i jest taki pogrzeb, no można by powiedzieć, manifestacyjny w Katowicach.
Przypominamy sierpień 1939 roku.
No i tu niby ma być taka jedność Polaków, a tu władza sanacyjna, no tworzy takie podziały, można by powiedzieć.
Ja muszę powiedzieć, że się przyznam, żeśmy się jeszcze w ogóle nie przedstawili. Ja przypomnę, że moim gościem jest dzisiaj profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiać będziemy o Korfantym. Zaczęliśmy od tego schyłkowego momentu, od tej rocznicy. No ale chciałbym, żebyśmy jednak porozmawiali, dlaczego Wojciech Korfanty w 1939 roku jest tak wciąż ważnym nazwiskiem na mapie politycznej Polski. No i oczywiście z całą pewnością to są te lata w zaborze pruskim i to są oczywiście lata powstań śląskich.
Tak, ale i lata 20, 30, on był cały czas aktywnym człowiekiem od praktycznie 1900 roku, kiedy no, już był wtedy po studiach. Czy skończył studia, czy nie skończył, nie wiemy. Ale w ówczesnej sytuacji studia kończyli ci, którzy byli na prawie lub medycynie, bo im potrzebny był dyplom. Natomiast ci, co studiowali takie różne ekonomie, socjologię, co prawda wtedy i nie było, ale takie nauki społeczne czy historie, to po prostu sobie postudiowali i kończyli tą edukację studencką. No i Korfanty był takim osobą. Był ze Śląska Górnego i ten Górny Śląsk no, był specyficznym rejonem, bo to musimy pamiętać. Górny Śląsk odpadł od Polski w XIV wieku. Najpierw centrum dla Górnego Śląska była Praga, potem Wiedeń, potem Berlin. Większa część Śląska uległa już wcześniej germanizacji. Lud na Górnym Śląsku mówił językiem polskim, ale taką gwarą miejscową z dużymi naleciałościami niemieckimi, których z biegiem lat coraz więcej przybywało. Górny Śląsk funkcjonował jednak w ramach państwa niemieckiego, które Prusy od czasu Wiosny Ludów były krajem konstytucyjnym, o czym my bardzo często zapominamy. Były wybory, nawet do Reichstagu, parlamentu ogólnoniemieckiego, były to wybory powszechne. Każdy mógł Mężczyzna, przepraszam, powszechna, ale dla mężczyzn. To wtedy tak to wyglądała, ta powszechność. I każdy mężczyzna mógł w wieku 25 lat głosować, a w wieku 30 zostać posłem.
Ale jeśli mogę jeszcze, to chciałbym zapytać o wątek, który często poruszamy w naszych rozmowach, o wątek religijny.
Tak.
Trzeba pamiętać, że do momentu, kiedy do wojen śląskich jesteśmy w obrębie właściwie państw katolickich. No, potem mamy Prusy, które są wojująco protestanckie, no a potem, kiedy są czynnikiem decydującym w całej Rzeszy, która jest i katolicka, i protestancka, no mówiąc najkrócej, starają się bardziej dbać o protestantyzm niż o katolicyzm. To tak. Teraz pytanie. Śląsk, jak rozumiem, pozostaje w większości katolickiej.
Pozostaje w większości katolickiej, chociaż na Górnym Śląsku mamy 10% ludności ewangelickiej. W tym mamy chłopską ludność w Kluczborku, polsko-ewangelicką, no, która jednak, no, można by powiedzieć, jest polskojęzyczna, a nie ma polskiej świadomości narodowej.
A to w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tej narodowości, świadomości narodowej.
Tak.
Czy to jest, czy jednak to jest tak, że my mamy tam Polaków, Niemców i Ślązaków, czy mamy Ślązaków, którzy są niemiecko- i polskojęzyczni?
To jest tak różnie. Jak przed Korfantym, można by tak powiedzieć, była ludność śląska. Jedna była polskiej mowy, druga była niemieckiej. I głosowała głównie na katolicką partię Centrum, która była opozycyjna wobec Bismarka. Nawet z ramienia tej opozycyjnej partii Centrum byli posłowie śląscy polskiej mowy. No i razem z tą partią Centrum współpracowali. Z tym, że partia Centrum z biegiem lat stawała się coraz bardziej niemiecka niż katolicka. Na Górnym Śląsku katolicy stanowili 90% i to byli i zarówno Niemcy, jak i Polacy. Więc nie było tak jak w Wielkopolsce, że Polak to katolik, a protestant to Niemiec. To na Górnym Śląsku takiej sytuacji nie mamy. I potem mamy ten Kulturkampf, jest uderzenie w katolicyzm, ale o ile to uderzenie w katolicyzm w Wielkopolsce przyjmuje też i taki charakter antypolski, to tutaj głównie jest antykatolicki. Ale potem następuje unormowanie i Kościół katolicki na Dolnym i Górnym Śląsku poprzez swoich biskupów, między innymi arcybiskupa Kopa, staje się coraz bardziej taki narodowo-niemiecki. No i to się zaczyna części polskich środowisk nie podobać.
I tu pojawia się Wojciech Korfanty,
tak,
jakby trafia idealnie w ten moment.
Jeszcze są Ślązakowcy. No to tutaj Adam Napieralski będzie takim Ślązakowcem, czy oni walczą o polski język, o poszanowanie praw ludności polskojęzycznej i tak dalej, ale są wiernymi monarchii Hohenzollernów. Nie występują z hasłem łączności z polskością. Natomiast Korfanty, młody, gniewny, można by tak powiedzieć, i radykalny, przeciwko tej partii Centrum występuje z hasłem, że Polaka obroni Polaka. A więc, że Górnoślązacy, to on pisze wyraźnie w swojej gazecie Górnoślązak, że Górnoślązacy to są Polacy. I w związku z tym nie należy współpracować z tą partią Centrum, tylko musi być polski poseł stąd, który będzie współpracował z posłami polskimi z Wielkopolski i Pomorza. Tutaj dużą rolę odgrywali Wielkopolanie, którzy prowadzili taką agitację propolską na Górnym Śląsku, ale także i ludzie z Krakowa, z Królestwa w mniejszym stopniu, ale też tutaj oddziaływują. No i Korfanty w 1903 roku zostaje posłem i do Parlamentu Rzeszy, do Reichstagu i wstępuje do Koła Polskiego, ale też zostaje posłem do Landtagu, czyli Parlamentu Pruskiego. No i tam nawiązuje kontakty nawet ze środowiskami niemieckimi, zresztą bardzo dobrze językiem niemieckim się posługiwał, nawet można by powiedzieć, że w pewnym okresie lepiej niż w polskim, bo jak czytał pana Tadeusza, to przy pomocy słownika polsko-niemieckiego, żeby lepiej zrozumieć, nie? Ale znał też inne języki, więc tutaj był takim osobą wykształconą, jak na syna górnika, no to był znaczny awans społeczny. No i on tam właśnie ten taką propolskość. Tym, że na Górnym Śląsku była dość duża taka labilność tych postaw. Czyli raz głosowali na Korfantego, Drugi raz już tych głosów miał mniej. No, musiał się dogadać z Napieralskim, czyli takim królem polskiej prasy polskojęzycznej na terenie Górnego Śląska. Także u niego były takie, można by powiedzieć, wzloty i lekkie upadki.
No dobrze, ale to ja zapytam jeszcze raz o tą śląskość, bo jak popatrzymy potem na dzieje powstań śląskich, okres po powstaniach śląskich, a nawet jak spojrzymy na ten dzisiejszy Górny Śląsk, no to ten element konkurencyjności, a właściwie tego trzeciego wyboru, czyli śląskości, która nie jest ani niemiecka, ani polska, on był wtedy zupełnie niepopularny. Jak to wyglądało?
Był popularny. Ale nie miał, jakby to powiedzieć, takich przywódców, którzy by...
Politycznego backgroundu.
Tak, który by określił, że to jest element do wykształcenia osobnego narodu śląskiego. Czyli była to śląskość, śląskość łączona z wiernością wobec króla, to tak samo jak mazurskość na Mazurach. W jedności wobec królestwa Hohenzollernów, odrębność wobec Niemców, bo inne obyczaje, inny język, no ale też odrębność wobec Polaków z Królestwa, z Galicji, no którzy mieli no inny bagaż historyczny, inne tradycje, no i też trochę też różny język.
No, no. Też i popatrzmy na to, że właściwie do 1917-18 roku wiara w to, że ta ludność Prus może znaleźć się w jakimś państwie polskim, wydawała się zupełną iluzją.
Tak, no, było to zupełnie.
Pierw była potężne Niemcy w latach 1871-14, a potem było państwo, które wydawało się, że wygrywa pierwszą wojnę światową.
Tak, tak. Jeżeli nawet mówiono, że tam się po Niemców powstanie jakieś państwo polskie, no to nikt nie brał pod uwagę tego, że zimie zaboru pruskiego, czy pod panowaniem pruskim, bo Górny Śląsk nie był w zaborze, znajdą się w ramach państwa polskiego. To do 18 roku to było takie, no można by powiedzieć, marzenie. Co po niektórych.
No dobrze, ale mówiliśmy o tej labilności kariery Korfantego, to znowu w 18 wraca do parlamentu.
Tak, bo są wybory uzupełniające. Był tam w parlamencie Landtagu pruskim, ale w 18 roku wraca do Reichstagu.
Czyli mówiąc najkrócej, uczestniczy w kluczowych decyzjach końca pierwszej wojny światowej?
Końca pierwszej, no praktycznie tak i końca cesarstwa niemieckiego, bo 25 października wygłasza mowę, która mu przyniosła wielką popularność na całych ziemiach polskich. W parlamencie niemieckim mówi o tym, że Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk, południowe obszary Prus wschodnich są polskie i mają należeć do Polski. I to jest taki, no, takie uderzenie, jakby to można powiedzieć brzydko, z grubej rury. Takie.
Na dwa tygodnie przed klęską Niemiec.
Przed klęską Niemiec. Nawet mu tam ktoś zwraca uwagę, że to nieładnie, że on dokonuje rozbioru Niemiec w parlamencie. No więc to jest takie uderzenie. No i wtedy Korfanty, który był tylko znany w Warszawie czy w Krakowie, w kręgach takich no politycznych, czy tam jak, no naraz staje się takim, można by powiedzieć, bohaterem dnia.
No dobrze, to w takim razie wkracza do tego wielkiego życia politycznego. Jakby kolejnym etapem jest powstanie, ale nie śląskie, a wielkopolskie.
Wielkopolskie, tak, bo przyjeżdża do Poznania z kłopotami oczywiście po drodze, bo wtedy są te warunki podróżowania dosyć skomplikowane. Przyjeżdża do Poznania, tam jest no, takim jednym z głównych działaczy tej Rady Ludowej, która pełni funkcję takiego quasi rządu na tych terenach. No i w czasie powstania wielkopolskiego no jest ważną postacią.
Ale postacią jest ważną dlatego, że właśnie, no mówiąc najkrócej, powcześniej błysnął, ale czy też jest takim rzecznikiem Górnego Śląska?
Tak, też. Rzecznikiem praw Górnego Śląska na terenie poznańskiego tam. Ale przedtem jeszcze pojawia się w Warszawie, no i mało co nie zostaje premierem. No.
To powiedzmy tę historię.
Tak, no bo Korfanty najpierw jedzie do Poznania, potem przyjeżdża do Warszawy, pojawia się na wiecach i tłumy na tych wiecach są, manifestują na jego cześć. Paniom się podoba Korfanty z inteligencji warszawskiej, to tak ładnie wszystko wygląda. No i wtedy tworzy się i Piłsudski tworzy ten rząd Moraczewski. Rząd ma utworzyć. No ale pojawiają się głosy, żeby premierem został Korfanty. No i nawet jest brany pod uwagę w różnego typu rozważaniach. Zwłaszcza, że no, ma poparcie ze strony partii prawicowych. No tam kiedyś z Romanem Dmowskim współpracował, czyli ma poparcie ze strony endecji, ma poparcie ze strony no, kręgów takich kościelno-prawicowych, chociaż kiedyś był w konflikcie, ale to z niemieckim kościołem na Górnym Śląsku. No nawet kiedyś współpracował z PPS-em na Górnym Śląsku, więc nie jest takim wielkim wrogiem, ale Piłsudski od początku zauważył, że Korfanty mu zagraża. W związku z tym dla Piłsudskiego Korfanty był wrogiem takim numer, może nie jeden, ale takim ważnym.
W pierwszej dziesiątce się łapał.
W pierwszej dziesiątce się łapał najbardziej.
Tak. No dobrze, ale to w takim razie Piłsudski się jakby nie zdecydował na to. Tak. Mówiąc najkrócej, jak już musiał się dogadywać z prawicą, to wolał pianistę, czyli Paderewskiego.
Paderewskiego, tak, bo to był spokojny człowiek, można było z nim porozmawiać, podyskutować kulturalnie. Poza tym no, Piłsudski nie będzie krzyczał na Paderewskiego, jak miał do zwyczaju na jeszcze różnych innych ministrów. No więc wtedy Korfanty w tej Warszawie no, nie zagościł, potem był w Poznaniu, no i potem jest Śląsk i plebiscyt. No i ten plebiscyt, no to Korfanty zostaje takim polskim przedstawicielem na obszar Górnego Śląska na czas plebiscytu. Dostaje duże pieniądze z Warszawy. No niektórzy potem zarzucają mu, że nie do końca się z tych pieniędzy rozliczył, no ale to przy tych sprawach finansowych, zwłaszcza w takiej trudnej sytuacji frontowej, no trudno wiedzieć, co się na co dawało. No i Korfanty prowadzi taką agitację no, w wielkim stylu. No łącznie z tym, że powstają tak zwane słynne krowy Korfantego, tak, bo
obiecuje każdemu, kto zagłosuje na Polskę.
Na Polskę obiecuje krowę. A i Korfanty potem mówił, że on tak nie powiedział, że został źle zrozumiany. No ale to zawsze politycy mówią po tym, jak coś powiedzą, że zostali źle zrozumiani.
10 milionów.
Tak. Także te krowy to... No ale prowadzi tą agitację bardzo takim... z wielką taką ofensywą, można by powiedzieć. No ale rezultat... No i w międzyczasie dochodzi do rozruchów zwanych pierwsze, drugie powstanie śląskie. Bardzo dobrze współpracuje z Francuzami, którzy no, mają wyraźne sympatie propolskie i ci delegaci francuscy do komisji badającej nadzór nad Górnym Śląskiem w czasie plebiscytowym no, są mile ustosunkowani do Polski no i współpracują z Korfantym. No więc na razie nadzieje są takie, że ten Górny Śląsk będzie, zwłaszcza, że liczono głównie na miasta, bo ta ludność polskojęzyczna na terenie Opolszczyzny pozostawała takim tym nurcie ślązakowskim, wierności Niemcom, bało się tego, co będzie w Polsce. Natomiast w miastach, szczególnie Bytom, no to były takie ośrodki.
Czyli mówiąc najkrócej, ludność robotnicza.
Robotnicza, zwłaszcza, że ta ludność robotnicza, musimy pamiętać, że i zarówno wiejska, ale robotnicza też już miała taki pewien poziom wyrobienia politycznego. No bo przede wszystkim umiała czytać i pisać. Czytała gazety polskie. Brała udział w wyborach, więc no to już był taki, można powiedzieć, element... Nie był to ciemny lud.
No dobrze, ale to w takim razie, czy element klasowy odgrywał w tym jakąś rolę? Czyli to, że przedsiębiorcami w tych fabrykach byli Niemcy, a robotnikami byli Ślązacy, to oznaczało, że oni myśleli sobie, no gnębią nam, bo jest nas, bo jesteśmy Polakami?
Tak, I Korfanty, w przeciwieństwie do innych działaczy, właśnie, no trochę może w myśl takich tych tendencji endeckich, zwraca uwagę na kwestie społeczne i kwestie socjalne. Także tutaj ten element socjalny też był brany pod uwagę.
No, czyli ta symboliczna krowa, no, trochę tak, jako ten dobrobyt tej ludności.
Jaki będzie, że ludności polskiej w Polsce będzie lepiej.
No dobrze, ale to w takim razie dochodzi do plebiscytu i teraz pytanie, znaczy, czy winiono Korfantego za porażkę?
No, po części niektórzy tak. No bo plebiscyt był, no może nie klęską,
ale nie był takim zwycięzcem, jakiego się spodziewano.
Bo było 40% za Polską się opowiedziało. Niemcy też się bardzo dobrze przygotowali do plebiscytu. Zorganizowali przyjazd tych, którzy urodzili się na Górnym Śląsku, że oni też mieli prawo do głosowania. Z tym, że to był pomysł strony polskiej. No, ale Niemcy to lepiej zorganizowali, więc ileś tam Niemców przyjechało, żeby głosować.
Czy data plebiscytu, czyli to, że dzieje się w tym czasie, kiedy, mówiąc najkrócej, Polska nie jest jakby kojarzona z sukcesem militarnym na wschodzie, to odgrywało jakąś rolę?
No, to był marzec, nie, to już było po... To nie było tak, jak w czasie plebiscytu na Warmii i Mazura, kiedy Rosjanie stali, wojska radzieckie stały pod Warszawą. Tutaj było już trochę uspokojone, ale Polska jeszcze nie jawiła się jako państwo stabilne. Uh-huh. Ale Niemcy też się w tym czasie jako państwo stabilne.
No zdecydowanie
nie. Nie. No i wtedy te propozycje, że tylko dwa powiaty takie rolnicze przyjdą do Polski, no wywołało oburzenie na Śląsku. No i to spowodowało, że rozpoczęły się przygotowania do akcji zbrojnej, która miała zamanifestować, tak jak chciał Korfanty, że Ślązacy są za Polską. Część natomiast działaczy, no i późniejszy przeciwnik Korfantego, a późniejszy wojewoda Grażyński, zwany z racji niskiego wzrostu śląskim Napoleonem, też zawzięty potem będzie wróg Korfantego, no oni uważali, że to powstanie powinno mieć taką szerszą skalę. A Korfanty po pierwszych sukcesach w bitwie pod Górę Świętej Anny, no, wstrzymał jako dyktator powstania.
Przypomnijmy, że to jest maj 21 roku.
Tak, wstrzymał to. Uważając, że no, jak wkroczy wojsko niemieckie, bo na razie to takimi grupkami niemieckimi walczył, no to może dojść do klęski powstania i uznał, że spełniło swoją rolę, bo wobec sojuszników zademonstrowało, że Śląsk chce do Polski i ci sojusznicy potem w 22 roku podjęli decyzję korzystną dla Polski i większa część przemysłowego Górnego Śląska dostała się do państwa polskiego.
No dobrze, ale to jednak wróćmy do tego powstania, bo gdy mówimy o tym Grażyńskim i mówimy o Korfantym w czasie tego powstania, to trzeba jednak powiedzieć, że mamy do czynienia jakby z dwoma czynnikami. Z tym czynnikiem, no jednak trochę bardziej wewnętrzno-śląskim, jakim jest Korfanty, i czynnikiem wyraźnie z królestwa się wywodzącym, czyli takim desantem, powiedziałbym, sanacyjnym. Czyli mówiąc najkrócej, to polskie siły zbrojne, polskie służby specjalne organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia, które, mówiąc najkrócej, mają zapewnić zwycięstwo polskiej stronie na Śląsku.
Tak, bo to
i Grażyński, i ta grupa, bym powiedział, tych sanacyjnych importów, to są ludzie, którzy siłą faktu trochę realizują inną ideę niż Korfanty.
Tak. No, że sanacyjnych to już wtedy jeszcze nie było tego słowa.
Prawda. Powiedzmy, że miłośników Józefa Piłsudskiego.
To tak. No przecież mamy do czynienia z tym, że część wojskowych składa dymisję i przyjeżdża na Górny Śląsk walczyć z powstaniem. Jest taka scena w filmie Kazimierza Kuca.
No tak, Olbrychski na tym, galopujący jako ten dowódca działonu.
Tak.
I ta jego bohaterska polska śmierć.
Tak. To jest
trochę pokazuje jakby te różnice pomiędzy tym plebejskim Śląskiem i tą taką szlachecką Polską.
Także tutaj jest to taki ten element. No, a Korfanty nie był, jakby można powiedzieć, nie był tym, który nie docenia Niemców.
Aha.
Obawiam się, że może dojść do
Ale czy
sytuacji.
To w takim stanie było to tak, że te dwie kalkulacje, one się ze sobą jakby zderzyły. Efekt był tego taki, że niektórzy obarczali potem Korfantego winą za to, że ten sukces powstania był mniejszy niż można było się spodziewać po tych pierwszych sukcesach. No i mówiąc najkrócej, właściwie aż do 1939 roku, aż do śmierci Korfantego, spieramy się o przebieg trzeciego powstania śląskiego.
Tak. I nie wiadomo, kto ma w końcu rację, bo to jest takie gdybanie, co by było, gdyby dalej prowadzono akcje zbrojne, ruszano w kierunku tego Śląska Opolskiego i tak dalej.
Mówiąc najkrócej, za Odrę.
Czy by nie doszło do jakichś większych starć, czy by mocarstwa sojusznicze, które odgrywały znaczącą rolę, poparły zdecydowanie stronę polską, czy nie, bo to były różnice. No, Francja popierała, ale Anglia i Włochy nie za bardzo były w tym kierunku, więc tutaj jesteśmy w takiej formie gdybania. No ale sukces był na tym polegał, że jednak większą część przemysłowego Śląska przyłączono do do Polski w 1922 roku, bez względu na to, jaki byłby dalszy przebieg.
No tak, powstania. Ale gdy mówimy teraz o tym sporze, o trzecie powstanie i w ogóle o tę politykę wobec Śląska, no to ona ma też kostium od razu polityczny. I podejrzewam, że tak naprawdę, no powiedzmy, że ta strona Korfantego przez cztery pierwsze lata, czyli do 26 roku, no jest zupełnie jakby w innej sytuacji, niż kiedy do władzy dochodzi Piłsudski. Tak. No i właśnie pojawia się znowu właśnie Grażyński jako pewna postać, która stanowi tę konkurencję dla Korfantego, czy też może jest wyraźnie przeciwstawiona Korfantemu na Śląsku. I mówiąc najkrócej, Korfanty jest uwikłany mocno w tę sytuację.
Ale przedtem jeszcze Korfanty w 22 roku jest na takiej fali.
No właśnie.
Jest to w 22 roku, to jest ten, który przyłączył Śląsk do Polski. Wtedy tak. Tego powstania jeszcze mu tak nie wymawiają, nie twierdzą, że tam coś źle zrobił. No i wtedy znowu jest następna próba Korfantego na premiera, bo jest posłem na Sejm. No i Korfanty wtedy uzyskuje poparcie środowisk prawicowych, narodowej demokracji. Witos go nie poparł. PPS natomiast jest przeciwko niemu zdecydowanie wtedy. Grozi nawet strajkiem generalnym, gdyby Korfanty miał zostać premierem. Ale większościowa grupa sejmowa stawia na Korfantego. Ale Piłsudski zdecydowanie odmawia Korfantemu. No i Korfanty znowu traci szansę, żeby zaistnieć w polityce ogólnopolskiej. Potem zostaje wicepremierem bez teki, czyli w zasadzie nie wiadomo od czego. W rządzie Wincentego Witosa ma tam współpracować i namawiać przemysłowców do tego, żeby pomagali Polsce ratować skarb Polski, bo jest sytuacja dość dramatyczna, ale też ten rząd, to mówię, tam dwa miesiące może jest tym wicepremierem i potem się to kończy. Natomiast jak jest 26 rok, no to już wtedy Korfanty będzie na celowniku środowisk piłsudczykowskich. Chociaż w czasie zamachu majowego, podobnie jak Dmowski, no nie wzywał do walki przeciwko Piłsudskiemu, nie chcąc doprowadzić do wojny domowej. Także tutaj na to należy zwrócić uwagę. No i wtedy zaczynają się różnego typu podchody w stosunku do Korfantego ze strony Piłsudczyków. Są oskarżenia o różnego typu machlojki finansowe. I to jest tak. Te machlojki, no, jakby można powiedzieć, trudno to zbadać dokumentnie, ale jakieś dziwne interesy Korfanty z różnymi grupami prowadził, no bo chciał mieć pieniądze na wydawanie gazet, no ale też i na utrzymanie. To i tak było tam, że brał pieniądze, oskarżenie było, że brał pieniądze od niemieckich przemysłowców. Że jak zasiadał w Radzie Banku Śląskiego, no to tam nie wszystko się zgadzało. Że nie do końca się rozliczył z pieniędzy plebiscytowych. Jakichś twardych dowodów na to nigdy nie było. Ale był sąd sejmowy. No i w tym sądzie sejmowym praktycznie go w większości zarzutów tak uniewiniono, ale jak to można kolokwialnie powiedzieć, smród pozostał.
No właśnie, bo to też dość ciekawa sytuacja, dlatego że to, mówiąc najkrócej, nie organy państwa oskarżały Korfantego, tak, tylko poseł PSL-u Wyzwolenie, tak, sympatyk, jak rozumiem, obozu senacyjnego, Antoni Langer się chyba nazywał, zajrzałem do notatek, był taką osobą, która te oskarżenia wyłuszczyła i, mówiąc najkrócej, te zarzuty sformułowała. Czyli to było trochę słowo przeciwko słowu.
Tak, tak, bo żadnych dowodów, takich w sensie, że tu jest podpisane coś, czy tam coś, to nie było, no ale w każdym bądź razie afera się z tego zrobiła. Ale i tutaj przeciwko niemu cały czas będzie spiskował Grażyński, no bo on chce być tym wielkim przywódcą i wodzem na Śląsku, a na Śląsku nastroje są coraz mniej sympatyczne w stosunku do sprawy polskiej, no bo dochodzi tam do takiego załamania gospodarczego. Tam jest jeszcze tak skomplikowana sytuacja, że tam przez jakiś czas marka niemiecka obowiązuje, a ona leci bardziej na łeb, na szyję niż marka polska. No i sytuacja miała być dla ludności Górnego Śląska lepsza, a staje się pod względem materialnym gorsza. Dochodzi do strajków, do manifestacji.
Czyli mówiąc najkrócej, jeśli mówimy o trylogii Kuca, to z soli ziemi czarnej przeszliśmy do perły w koronie. Tak. I że z tą perłą był problem. Znaczy tak. Korona nie bardzo dbała o perłę.
Perłę. Tak, tak, tak. Można by powiedzieć. No było też jeszcze druga rzecz, że była autonomia śląska. No i to była dobra rzecz. Bo Ślązacy mieli takie poczucie, że mogą o sobie decydować, że jest Sejm Śląski, że są do niego wybory, no i że ta autonomia gwarantuje im no, poczucie takiej zachowania ich pewnej odrębności, ale w ramach narodu polskiego.
No tak, ale przypomnijmy, że o czym się dowiedziałem zresztą jakoś całkiem niedawno, że po powstaniu śląskim trzecim powstają trzy związki powstańcze, czyli to ten Grażyńskiego, ten Korfantego i ten, który był, bym chciał, Ślązaków. Czyli mówiąc najkrócej, nawet ci, którzy walczyli za Polskę, po tym powstaniu musieli mieć trzy organizacje,
tak,
które by ich reprezentowały.
Nie mogli się razem dogadać.
Tak, no. No ale wróćmy w takim razie do tego, do tej śląskości i do tego, no mówiąc najkrócej, tej próby traktowania przez Korfantego Śląska wciąż jako takiego politycznego matecznika. To się udawało, czy rzeczywiście Graszyński go trochę z tego Śląska wypierał?
Wypierał go, bo on miał za sobą cały aparat polityczny. No poza tym był taki no bezwzględny dosyć. No, także temu Korfantemu, jak na tym Śląsku, też za dobrze nie było. No i ciągle były jakieś nowe zarzuty w stosunku do niego.
No dobrze, ale to w takim razie Korfanty jest w tej pierwszej dziesiątce tych nielubianych, jak rozumiem, przez Piłsudskiego polityków. Która to dziesiątka odgrywa jakąś ważną rolę w wydarzeniach, które przed nami, czyli w wydarzeniach lat 29-30, czyli wyborów brzeskich.
Tak.
I teraz jest pytanie o to, mówiąc najkrócej, to dlaczego tak, dlaczego nie? Znaczy, dlaczego Korfanty był nadal szykanowany, ale na przykład nie znalazł się w tej czołówce tych, których wsadzono do twierdzy Brzeskiej.
No i właśnie tu jest zagadka. Bo niby był wsadzony do twierdzy Brzeskiej, ale z zarzutami natury kryminalnej, można by tak powiedzieć. Tam był bardzo brutalnie traktowany. A nie był
w procesie
brzeskim. No więc tutaj jest zagadka, dlaczego władze sanacyjne tak zdecydowały.
Dlatego to pytałem poprzednio o tą popularność na Śląsku, bo miałem taką swoją teorię, że jednak ta popularność Korfantego była trochę innego rzędu niż popularność innych polityków opozycji. Czyli, że mówiąc najkrócej, ta regionalna popularność Korfantego mogła być dla sanacji niebezpieczna.
No może być i tak, ale Witos przecież też był popularny bardzo. A go wsadzili, no.
No dobrze.
No tutaj jest, jakby to można powiedzieć, nie zawsze wszystkie działania są w pełni racjonalne.
Aha.
Mogło być tak, że ktoś sobie przypomniał, a jeszcze ten Korfanty jest, nie?
Aha.
No to go wsadzimy, ale już nie z nimi, tylko jakoś tam przy okazji jakichś innych spraw. No tam jest brzydko traktowany, brutalnie, to jest taki no, bardzo przykry moment w dziejach Polski, że czołowych polityków zasłużonych dla sprawy polskiej, dla odzyskania przez Polskę niepodległości w ten sposób się traktuje.
No dobrze, ale to w takim razie teraz przed nami to trudne dziesięciolecie, 29-39. Dla polityków opozycji to jest właściwie po pierwsze czas stracony, a po drugie no właściwie taki czas błąkania się politycznego. Pierw jeszcze stawiają opór w parlamencie, próbują coś robić. To właściwie aż do 34-35 roku ma miejsce.
Jeszcze Korfanty wtedy w Senacie występuje przeciwko ograniczeniu praw wolności i tak dalej. Ale
potem
już jest na marginesie.
No właśnie. To znaczy, że opozycja nie potrafiła po wyborach brzeskich, po procesie brzeskim wrócić do gry politycznej? Czy po prostu siła ta pałki policyjnej była tak duża, że życie polityczne w Polsce zostało sparaliżowane?
Opozycja była w dalszym ciągu podzielona. Czyli z jednej strony jest ten centrolew, coraz bardziej sławnący. Z drugiej strony rosną w siłę grupy pozaparlamentarne związane z narodową demokracją, ale takie w kierunku...
Związane luźno.
Luźno, można by powiedzieć, ale...
Czyli dwa ONR-y.
Tak, ONR-y różnego typu, więc to jest taka silna prawica, można powiedzieć.
Czyli przesuwanie się polskiej sceny politycznej w stronę prawicowego radykalizmu, ale nie tego bazującego na dawnych partiach politycznych.
Nie, właśnie tak. I stąd te partie dawne polityczne i tacy ludzie jak Korfanty, no jakoś nie są, można by powiedzieć, w centrum zainteresowań politycznego. Usiłują, dogaduje się z Witosem, tam z Sikorskim, no więc ta taka opozycja centrowa jakaś tam jest, ale ona nie ma wielkiej siły przebicia. Natomiast władze sanacyjne już po śmierci Piłsudskiego no są coraz bardziej takie ostre w stosunku do działaczy opozycyjnych. No więc Korfantemu znowu grozi niebezpieczeństwo, że zostanie aresztowany. No i on wtedy udaje się na emigrację najpierw do Czechosłowacji. Potem widzi no, rozpad Czechosłowacji i wtedy udaje się do Francji. Tam nawiązuje z politykami współpracę. No i w końcu decyduje się tak trochę straczeńczo na przyjazd do Polski. Witos przyjechał, ale nic mu się w zasadzie nie stało, chociaż nie odgrywał już żadnej roli. A jemu nawet w 1938 roku na pogrzeb syna Sławoj Składkowski nie pozwolił, więc mógł przypuszczać, że jego powrót może nie być taki bezpieczny.
No dobrze, ale to jeszcze ja na chwilę wrócę do tej emigracji w Czechosłowacji. Znaczy, przez chwilę pomyślałem, skąd ta Czechosłowacja? Znaczy, dlaczego Witos i Korfanty wyjeżdżają do Czechosłowacji?
Bo po pierwsze blisko, więc zawsze można szybko wrócić. Po drugie, Czechosłowacja jest krajem demokratycznym do 1938 roku. No i nie jest krajem, który jest sojusznikiem i miło współpracującym z sanacją i z Polską. W związku z tym, poza tym Czechosłowacja była takim miejscem, gdzie te opozycyjne grupy z różnych państw się pojawiały, bo tam i Ukraińcy mieli swoje miejsce.
Znaczy mnie intryguje, co oni tam robili, mówiąc najkrócej. Znaczy chodzili na piwo do karczmy.
Tak, w zasadzie nic nie robili. Niewiele co robili. Spotykali się od czasu do czasu. Jakieś korespondencje z Polską utrzymywali. Z czego się utrzymywali też za bardzo do końca. Nie wiadomo, ale wielkiej aktywności tam. Tamte niektórzy pamiętniki spisywali, więc to nie była jakaś taka wielka aktywność. Nie było to rządu emigracyjnego na uchodźstwie. Nie.
No dobrze, no ale to w takim razie wracamy do tego ostatniego roku, czyli do tego roku 1939. Dla Korfantego dramatycznego, jakbyśmy zaczęli tę naszą opowieść od tego. Ale czy to jest tak, że tworzenie się tej opozycji wokół znowu Padereckiego, Sikorskiego, Witosa, to jest właśnie zbieranie już trochę zleżałych polityków, którzy próbują jakby z naftaliny się otrząsnąć i wrócić do gry politycznej, bo trochę sformułowaliśmy na samym początku taki zarzut wobec sanacji, że nie próbowała stworzyć takiego rządu jedności narodowej, jaki na przykład powstał w 1920 roku, kiedy wobec zagrożenia sowieckiego powstaje rząd Witosa, który jest rządem jednak jedności narodowej, realnej jedności narodowej. Jeśli mielibyśmy o tym mówić, no to w 1939 roku to raczej sanacja powinna zakładać ten rząd na jedności narodowej, nie wiem, z Bolesławem Piaseckim i przywódcami ONR.
No była taka wcześniej próba.
Była ozonowa.
Ozonowa, tak. Ale nie wypaliła specjalnie. Do tych przywódców opozycji demokratycznej sanacyjni dowódcy nie mieli zaufania i traktowali ich jako wrogów, nawet chyba bardziej niż w poprzednich latach, można by powiedzieć. Tamci mieli jakąś tam pozycję na zachodzie, ta opozycja, bo miała kontakty z rządem francuskim głównie, a sanacja nie zdecydowała się na to.
No dobrze,
ale
to w takim...
oni, jakby można powiedzieć, masowe poparcie to miał z tych wszystkich stronnic centrolewicowych, no to głównie Stronnictwo Ludowe. No bo ono przeprowadzało te strajki, sytuacja na wsi była bardzo krytyczna w związku z tym...
No tak, czy z całą pewnością strajki chłopskie w latach 30. są dowodem na to, że pomiędzy sanacją a dużą częścią polskiej wsi istnieje właściwie immanentny spór.
Tak.
I teraz było tylko pytanie, na ile PSL zbiera te głosy, mówiąc najkrócej, czego nikt nie wiedział, no bo
nie było realnych wyborów.
Prawda.
Ale poza tym połączyły się te wszystkie drobne PSL-e w jedno stronnictwo i wzmocniło się, można powiedzieć, na tej polskiej wsi znacznie, ale jakie to miało przełożenie na, gdyby były wybory parlamentarne, no nie wiadomo.
No dobrze.
Nie wiadomo. Także tutaj była sytuacja.
A to w takim razie, na ile ta opinia o konieczności stworzenia jakiejś szerszej podstawy politycznej była zrozumiała w obozie sanacyjnym? No teraz pytanie właśnie, bo on także się posegmentował. No to przykładem jest samobójstwo Walerego Sławka, te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją. Ale też pewna postawa, choć pytanie, czy nie ekspos zarysowana przez Kazimierza Sosnkowskiego, który był takim symbolem otwarcia ewentualnego na tych polityków opozycyjnych. Choć teraz pytanie, czy to jest jego wizja z późniejszych miesięcy, kiedy znalazł się we Francji i razem z działaczami opozycyjnymi tworzył pewnego rodzaju jedność wokół już generała Sikorskiego, czy też tak naprawdę mamy do czynienia rzeczywiście z realną postawą w roku 1938-1939?
Nie wydaje się, żeby to była realna postawa. On był tak już na marginesie. No wyczuł swoją sytuację, dobrze wyczuł w 1939, że może jeszcze odegrać znaczącą rolę, zwłaszcza, że kompromitacja polityków sanacyjnych w tym 1939 roku była...
Czyli to, że on walczył do końca i znalazł się na emigracji, było kartą, którą mógł zagrać, właśnie dopiero na emigracji.
Na emigracji, bo tutaj sanacja nie dopuszczała innych do... Poza tym byli tak przekonani, że... jakby to powiedzieć, przekonani byli w siłę Polski i w siłę sojuszy, że nie dostrzegali skali niebezpieczeństwa.
No dobrze, ale to w takim razie, czy to, że uczyniliśmy pewien zarzut z tego, że nie wykorzystano Korfantego, jest w tym sensie prawdą, że Korfanty był jednak symbolem czegoś ważnego?
Tak, był symbolem czegoś ważnego. Był taką postacią, można by powiedzieć, medialną teraz. Dla Ślązaków w dalszym ciągu był ważną postacią, ale losów wojny by to absolutnie nie zmieniło. Może by bardziej zmobilizowało pewne grupy, ale wpływu na wynik kampanii wrześniowej byłby praktycznie żaden.
Choć smutnym jest ten koniec Korfantego, choć pewną rekompensatą jest ten spektakularny pogrzeb.
Tak, to też, bo to Katowice oddały mu jednak hołd. I to mamy, proszę zwrócić uwagę, w 1939 roku umiera i Korfanty, i Dmowski. I to jest dla takich środowisk prawicowych koniec pewnej epoki. Bo te takie czołowe postacie prawicy polskiej odchodzą.
I odchodzą właściwie paradoksalnie w przededniu najważniejszego wyzwania, które stanęło przed Polską w XX wieku.
Tak, czyli przed wrześniem 1939 roku.
Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Stegna z Uniwersytetu Gdańskiego był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ten rok Korfantego jest o tyle ciekawy, że warto często przypominać postaci, o których coś wiemy, ale paradoksalnie potem się okazuje, że niewiele. To tutaj postać, która rzeczywiście pozwala opowiedzieć kilka historii niezwykle ważnej dla polskich dziejów w XX wieku. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dobranoc Państwu.
Dobranoc.